Organizacje pozarządowe z uwagi na swoje specyficzne właściwości, które odróżniają je od innych instytucji społeczno-rządowych, samorządowych, politycznych czy komercyjnych, mogą pełnić ważne funkcje społeczne zaspokajające wiele ludzkich potrzeb i rozwój mechanizmów demokracji. Organizacje pozarządowe tworzą miejsca pracy w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych będących alternatywą dla działalności w biznesie, a także poprzez metody integracji społeczno-zawodowej. Tym samym osłabiają uboczne efekty reform społeczno-gospodarczych. O szczegółach w dzisiejszej audycji z cyklu Radiowa Akademia Ekonomii. Krzysztof Bałuk, witam.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Jest problem z terminologią.
Doktor Renata Maciejewska, doktor nauk ekonomicznych.
Tak, z określeniem, z definiowaniem precyzyjnym tego pojęcia. No, jeżeli jest problem z precyzyjnym definiowaniem tego pojęcia, to znaczy, że jest to pojęcie dosyć złożone i skądś te problemy muszą wynikać. Ekonomią społeczną zajmują się nie tylko ekonomiści, ale również oczywiście specjaliści z innych dziedzin, czyli na przykład mówimy tutaj o psychologach, mówimy tutaj o socjologach, mówimy tutaj o antropologach również kulturowych, którzy mają coraz więcej do powiedzenia w tym aspekcie. Z racji tego, którą perspektywę przyjmiemy w naukach społecznych do definiowania, tak możemy bardzo różnorodnie definiować tą ekonomię.
Jaka jest idea? Idea jest taka, żeby w ogóle człowiek miał pracę. Idea jest taka, żeby żył w jakichś godziwych warunkach.
Czy idea jest taka, żeby w ogóle naprawiać świat trochę? Tak? No bo naprawiamy. Ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna to jest nie tylko przede wszystkim to nie jest zysk ten ekonomiczny, ale co? Przede wszystkim wartość społeczna, tak? Wartość edukacyjna. Wartość polegająca na tym, że przywrócamy na powrót społeczeństwo osoby, które z jakichś to względów bardzo różnych potknęły się w swoim życiu, tak? Zostały jakby wykluczone na margines życia społecznego.
A ta edukacja, na przykład, jeżeli ta osoba zajmuje się porządkowaniem parku, to jest edukacja?
To nie jest edukacja. To jest, jeżeli mamy, powiedzmy, już przedsiębiorstwo społeczne, gdzie ta osoba świadczy usługi, zatrudniona w przedsiębiorstwie społecznym świadczy usługi porządkowe, to wiadomo, że mamy tutaj aspekt społeczny związany z tym, że przewracamy tą jednostkę do społeczeństwa, ale jednocześnie to przedsiębiorstwo społeczne może świadczyć dobrymi praktykami o tym, iż można coś w tym aspekcie zrobić. Aspekt edukacyjny polega na tym, że wychodzimy na zewnątrz z tą działalnością, wchodzimy w różne partnerstwa, przede wszystkim ze społecznością lokalną, z przedstawicielami biznesu lokalnego, samorządów lokalnych i tutaj edukacja polega na tym, na naświetlaniu, na edukowaniu społeczeństwa, iż coś takiego jak ekonomia społeczna musi istnieć.
A kiedy zaczęto, bo rozumiem, że te działania miały miejsce w historii świata, to po prostu było, a kiedy świadomie zaczęto jakby stosować tą ekonomię
społeczną? Polska jest tutaj bardzo raczkuje, bo przecież sama idea ekonomii społecznej, ustawodawstwo prawne, to jest początek XXI wieku, jeżeli chodzi o ustawę. I tutaj mamy ogromne zapóźnienia, ale jeżeli przyjmiemy perspektywę trochę wcześniejszą i powiedzmy pod szyld ekonomii społecznej podepniemy również filantropię społeczną, która była od zawsze praktycznie, odkąd się pamięta, tak? No to filantropia społeczna polegająca na tym, iż właśnie jest to też pewne jakieś narzędzie, ten aspekt tego społecznego, społecznej użyteczności, budowania tej społecznego zaangażowania był obecny, można powiedzieć, już od wieków.
A jeśli chodzi o skuteczność, czy są opracowywane jakieś modele, takie prawidłowe modele funkcjonowania właśnie tej gospodarki społecznej?
Ojej, panie redaktorze, no właśnie, jak opracować model, gdzie mamy takie tempo zmian gospodarczych i takie tempo zmian na przykład na rynku pracy, czy tempo zmian demograficznych, które nam te modele momentalnie weryfikuje i burzy, prawda? No oczywiście, że są modele, są opracowywane modele, ale wiemy, że nie ma modelu
takiego ogólnego.
Ogólnego, tak, ogólnie przyjętego, który sprawdza się w każdej perspektywie badawczej. Tak jak powiedziałam, jest to na tyle pojęcie szerokie, takie interdyscyplinarne.
Czyli on będzie na przykład inny w Nowej Soli, na przykład a inny w Warszawie, tak?
Tak, a inny jeszcze będzie na przykład w Niemczech, czy inny będzie w Czechach, czy inny będzie na Ukrainie, tak? Także tutaj ta perspektywa również związana, nie tylko ta perspektywa powiedzmy lokalna, ale również kulturowa i międzynarodowa jest bardzo ważna.
A jak pani sądzi, samorządowcy, bo oni jakby mają podstawę do tego, żeby ewentualnie dać zajęcie tym osobom w sposób zorganizowany, rozumieją jakby ideę tej ekonomii społecznej?
Panie redaktorze, no właśnie, czy rozumieją? To znaczy tak, liczba spółdzielni socjalnych, powiedzmy, czy przedsiębiorstw socjalnych, które powstają, które są jednym z podmiotów oczywiście ekonomii społecznej, no waha się, jest bardzo różna. One powstają, one część upada. Różnie się mówi o przyczynach tego, iż ta ekonomia społeczna nie jest w jakiś sposób może doceniana przez samorząd lokalny. Z czego to wynika? Możemy postawić pytanie, no z czego to wynika? Czy wynika to z tego, że mamy gospodarkę wolnorynkową, tak? I tutaj jest tak duża konkurencja, iż kolejne przedsiębiorstwa, które nam się pojawiają z zakresu ekonomii społecznej, no są konkurencyjne.
Zakłócają rynek po prostu.
Zakłócają, tak? I tutaj burzą. Czy samorządowcom, czy w ogóle władzom opłaca się wspierać poprzez klauzule społeczne, różnego rodzaju inne zapisy, ekonomię społeczną, czy w ogóle przedsiębiorstwa społeczne? No właśnie, czy to jest tylko ten zysk ekonomiczny, czy możemy dostrzec zupełnie inny wymiar ekonomii społecznej.
To znaczy zysk, można też w ten sposób powiedzieć, że skoro parę osób znajdzie zatrudnienie i tym osobom nie trzeba wypłacać zasiłku, bo mają minimalny chociaż, ale mają zysk z tej działalności wspieranej przez samorząd ekonomii społecznej, to chyba no, rachunek jest dobry.
Czyli samorządowcy powinni to popierać.
No tak, ale z kolei przedsiębiorcy, którzy mieszkają w danym mieście, w danym okręgu, no to wy mi zabieracie pracę, powiedzą, prawda? Który zajmuje się na przykład, nie wiem, zielenią miejską, załóżmy, nie? Przedsiębiorcy. Jak te kwestie rozważyć? Tutaj no, nie będzie wspierany przez miasto.
No ale panie redaktorze, mamy gospodarkę wolnorynkową, tak? Jest konkurencja, jest możliwość, pan, który ma firmę z zakresu porządkowania zieleni, również może zatrudnić osoby tak zwane z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlaczego tego nie robi? Dlaczego idzie po innej linii, po innej ścieżce, rekrutuje sobie pracowników, którzy nie wymagają wkładu związanego z reintegracją zawodową i reintegracją społeczną. Dlaczego rekrutuje osoby, trochę tutaj powiem może drażliwie, ale pełnowartościowe dla społeczeństwa, a dlaczego nie idzie w nałogi, dlaczego nie idzie w niepełnosprawność, dlaczego nie idzie w bezdomność? Pamiętajmy o tym, że musimy stworzyć równość szans, czyli jeżeli chcemy, aby była wolny rynek i konkurencja, ale uczciwa konkurencja, no to osoba, która zatrudnia osoby zagrożone bądź wykluczone społecznie, jest znacznie narażona na większe koszty, na kosztochłonność zatrudnienia. Po pierwsze, musi zapewnić umowę o pracę, po drugie, musi przeszkolić szkolenie zawodowe, ale przede wszystkim musi najpierw ponieść ogromny koszt i finansowy, ale nie tylko finansowy, dotyczący wprowadzenia jednostki z powrotem do społeczeństwa, do odbudowania tego poczucia przydatności społecznej tych ludzi. I teraz niech mi pan powie, dlaczego on ma, powiedzmy, nie być traktowany równo później na rynku konkurencyjnym. Musi być ta równość zachowana, jakaś sprawiedliwość społeczna.
To znaczy, uważa pani, że te osoby, które organizują całe to przedsięwzięcie, nie działają tylko z pobudek maksymalizacji zysku, z pobudek ekonomicznych, tak? Że to jakieś musi być...
No ale to jest podstawa.
Poczucie misyjne takie.
Oczywiście w ekonomii społecznej mówimy, że ten aspekt ekonomiczny jest jakby drugoplanowy, jest efektem ubocznym. Pierwszym aspektem jest jednak aspekt reintegracji społecznej ludzi.
Teraz dużo się mówi o pracujących więźniach, którzy też chcą pracować. To też się będzie mieściło w tej kategorii ekonomii
Jasne,
społecznej?
Jasne, że tak. Niech mi pan wierzy. Mamy wiele kategorii. Możemy teraz zacząć wymieniać kategorie zagrożone bądź już wykluczone społecznie, z którymi bardzo trudno się pracuje i od których firmy uciekają. Mówi pan o byłych więźniach. Ja powiem, dodam jeszcze bardzo trudną kategorię ludzi bezdomnych. Dodam ludzi ze schorzeniami psychicznymi, dodam ludzi niepełnosprawnych z niepełnosprawnością, powiedzmy intelektualną, albo jeszcze lepiej sprzężoną, gdzie mamy kilka niepełnosprawności narastających, mamy ludzi z nałogami, mamy ludzi po 50, 60 roku życia, którzy też są zobligowani do tego i też chcą pracować. No i tutaj to są kategorie, z którymi naprawdę dosyć ciężko się pracuje i teraz chwała osobom i podmiotom, które chcą coś zrobić i tutaj ja tu widzę jakąś mimo wszystko misyjność i chęć takiego, no za dużo powiedziane, ale może mocno, zbawienia trochę świata.
Ale ten motyw ekonomiczny też jest istotny, tak?
Bo jest bardzo istotny, dlatego że nie możemy nauczyć ludzi roszczeniowości, bo tak, jeżeli wyciągamy ich z pewnej kategorii wykluczenia społecznego, gdzie no chcąc nie chcąc są nastawieni na pomocniczość państwa, bo muszą korzystać z pomocy innych, aby egzystować i chcemy ich nauczyć racjonalnego egzystowania w społeczeństwie, to wtłaczając ich znowu, powiedzmy, w przedsiębiorstwo społeczne, jeżeli pokażemy, że znowu nam się należy coś, że znowu nam się państwo powinno nam coś dać, ponieważ jesteśmy skrzywdzeni przez los, no to co my robimy? Tak naprawdę w ogóle ich nie wyciągamy, w ogóle ich nie uczymy tej samodzielności społecznej, tylko znowu niestety, ale utrzymujemy ich w takim przeświadczeniu, iż roszczeniowości, iż mi się należy ta pomoc.
Rozmawiałem z pracownikami socjalnymi, oni twierdzą, że bardzo skuteczni, efektywni są były osoby, które miały różne problemy życiowe i stworzono później z nich liderów ekonomii społecznej. Ponoć jest to bardzo efektywne.
Znaczy tak, zgadza się. Zawsze mówimy o tym, znaczy liderów ekonomii społecznej, jasne tak. Tylko pamiętajmy, że przedsiębiorstwo społeczne zakłada równość. Tam jest przede wszystkim podstawą jest to, że każdy ma swój głos i każdy ma jeden głos, jeżeli chodzi o decydowania, o funkcjonowanie.
Ale ktoś musi to zorganizować, nie?
Jasne, że tak. Muszą być osoby do tego przygotowane. Dlaczego tak naprawdę spółdzielnie socjalne bądź przedsiębiorstwa społeczne troszeczkę same zapracowały na negatywny wizerunek tych przedsiębiorstw w opinii społecznej? Dlatego, że często były to przedsiębiorstwa organizowane ad hoc, po prostu na skutek, nie było to przemyślane, tak? Nie było lidera, albo był lider, który nie był przygotowany do tego.
Po amatorsku po prostu to wszystko
zgadza
robiono.
Się, nie było to przemyślane. Niestety wymaga to ogromnej wiedzy i ogromnego zaangażowania i nie tylko uruchomienie, utrzymanie tego. Często tak jest, że spółdzielnie socjalne po początkowym sukcesie są pozostawiane same sobie, tak? Urząd Pracy odcina się, powiedzmy, stowarzyszenie.
I wygaszają swoją działalność.
Zgadza się. Oni nagle zostają sami przy początkowej dużej pomocy i nie radzą sobie. Tu jest rzeczywiście duży problem z tym utrzymaniem i tutaj to, o czym pan wspomniał, rola liderów, ja bym to nazwała inaczej, powinni być tacy mentorzy społeczni, którzy stale służą pomocą tym osobom.
A kto powinien opiekować się nimi? Bo wspomniała pani Urząd Pracy, samorząd, albo pomoc społeczna, albo pracownicy socjalni. Kto powinien opiekować się tymi, z klucza, że tak powiem, żeby w jaki sposób pomagać i inicjować te przedsięwzięcia?
Ja bym znowu tutaj nie mówiła o opiece, bo znowu opieka zakłada jakąś taki
stały nadzór. Tak,
prawda?
Tak.
Natomiast my musimy w pewnym momencie tych ludzi wypuścić już na, że tak powiem, na szerokie pole. Ja bym tutaj użyła innego słowa. To słowo, które cały czas jakoś mi się kojarzy tutaj z ekonomią społeczną, a więc mentorstwo. Mentorstwo zakłada tylko i wyłącznie ukierunkowanie, doradztwo i wskazywanie pewnych możliwości. Natomiast podejmowanie decyzji musi już być pozostawione tym osobom. Kto to powinien być? Na pewno powinni być to eksperci w danej dziedzinie. To nie może być, wydaje się, że to nie może być też jedna osoba, dlatego że w zależności od specyfiki branży, w której dane przedsiębiorstwo społeczne funkcjonuje, to powinny być osoby zaangażowane zawodowo w to, związane z branżą, w której dana firma funkcjonuje. Ogromne pole do popisu dla doradców zawodowych, dla psychologów, którzy powinni tutaj cały czas jakby przez ten początkowy, ale również później okres dalszej rozwinięcia działalności współpracować z tymi osobami.
A co można mi zaproponować? Jakiego rodzaju prace takie, które no, byłyby dla nich satysfakcjonujące, a jednocześnie no, korzyści społeczne byłyby z tych prac? To wszystkie rodzaje działalności tutaj mogą być brane pod uwagę?
Panie redaktorze, a niech mi pan powie, a ludzie, którzy są wykluczeni społecznie, to charakteryzują się jakimś to są jednobranżowi? Czy to są ludzie z różnych branż?
Ale to kwestia także odpowiedzialności za pewnego rodzaju działania, na przykład, nie wiem, opieka nad torami kolejowymi, czy praca maszyny skomplikowanej, elektronicznej.
A i znowu wchodzimy w pewną segregację i w brak zaufania. A ideą przedsiębiorczości społecznej, ekonomii społecznej jest ogromne zaufanie do tych osób. Także tutaj ja nie widzę jakby usług czy branży, która by nie mogła poddać się, nie mogłaby być przedmiotem działalności takich przedsiębiorstw. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak się przygotujemy do tego. Jak się przygotujemy do tego przedsięwzięcia, ile czasu włożymy w to, aby tych ludzi umieścić jakby w poczekalni. Nie zakładajmy od razu, że to przedsiębiorstwo założymy już jutro. Zróbmy najpierw poczekalnię, nauczmy tych ludzi z powrotem, przywróćmy ich do społeczeństwa. Panie redaktorze, no ekonomia społeczna zakłada, że przywracamy ludziom wiarę w to, że oni mają poczucie sprawstwa nad własnym życiem. Czy to jest łatwe? To wszystko zależy, tak? Od kogo sobie weźmiemy jako pracownik. Jasne, że tak. Dlatego my nie możemy bardzo szybko przedsiębiorstwa formować
efektów, tak?
I oczekiwać efektów. Musimy dać czas, ale mówię, pamiętajmy o tym, że najpierw musi być tak zwana poczekalnia. To jest moje zdanie i zdanie również osób, które też współtworzą, że to nie może być tak, że na podstawie dwumiesięcznego szkolenia, szczególnie jeszcze mamy teraz do czynienia z funduszami unijnymi, mamy 2-3-miesięczne szkolenie, które kończy się założeniem powiedzmy spółdzielni socjalnej. To jest za szybko, to jest nieprzemyślane i znowu nam się pojawia, że możliwość, iż to niestety nie jest to przemyślane i to upadnie i kolejny raz powiedzmy, potwierdzi nam się stereotyp dotyczący funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Jak pani powiedziała, teraz mamy fundusze europejskie. W 2020 być może będzie ich dużo mniej albo się skończą. Czy w takim razie tworzenie takich spółdzielni socjalnych powinno być na barkach samorządów? Komu powinno na tym zależeć, żeby to finansować?
Komu powinno zależeć? Nam wszystkim, powiem górnolotnie, tak? Utrzymywanie grup wykluczonych społecznie, a więc
bo
opieka
to kosztuje,
nad...
nie?
To jest pomoc społeczna. Z czego to jest? Z czego jest finansowana pomoc?
Z podatków po prostu.
No właśnie, czyli komu powinno zależeć? No powiem tak jak to w filmie, prawda? Panu powinno zależeć, pani powinno zależeć i tak dalej, i tak dalej. To jest w interesie tak naprawdę nas wszystkich. Z tym, że my nie dostrzegamy tego, bo to jest ten interes trochę jakby nie dotyczący nas bezpośrednio. My tego nie widzimy, że utrzymanie osób bezdomnych, osób wypłacanie świadczeń rentowych, zasiłków tak naprawdę każdego z nas kosztuje. Też nie możemy patrzeć poprzez pryzmat cały czas pieniądza i tak i naprawdę tego zysku, dlatego że tutaj musimy również przy ekonomii społecznej, nie pomijajmy tego, panie redaktorze, tego aspektu wydźwięku spójności społecznej, budowania spójności społecznej oraz rozwiązywania problemów społecznych. To jest bardzo ważny element, na który należy zwrócić uwagę.
A to środowisko, które oczekuje jakby tej pomocy, czy w jaki sposób dotrzeć do tych ludzi, czy je, no nie wiem, ten pracownik socjalny, jak inspirować te grupy społeczne, które ewentualnie mogłyby stworzyć właśnie, wszystko jedno, czy to będzie jakaś taka mała firma, czy to będzie spółdzielnia socjalna, wszystko jedno.
To znaczy, to jest tutaj problem selekcji, rekrutacji tego sita, tak? Przepuszczanie przez sita osoby, które są już gotowe, decydowanie o tym, kto jest w stanie, już jest na tyle dojrzały i na tyle zreintegrowany społecznie, iż jest zdolny do podjęcia ryzyka wejścia w normalne życie. Kto to powinien robić? Wydaje mi się, że jest to ogromne pole dla popisu dla CIS-ów i KIS-ów, czyli dla Centrum Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, ale też dla trzeciego sektora, przede wszystkim dla organizacji pozarządowych i fundacji i stowarzyszeń, które powstają, które mają w celu swojej działalności statutowej pomoc osobom wykluczonym. To powinny być przedmioty, które wyławiają, można powiedzieć, od razu perełki, bo są wśród osób wykluczonych perełki, które są gotowe do tego, aby trzeba im dodać tylko malutki palec, tak, niewielką pomoc, popchnąć je i one pójdą pięknie. Natomiast nie ukrywajmy, że gro osób, które należy do tej grupy wykluczonych społecznie, wymaga najpierw naprawdę dużej terapii, podejścia terapeutycznego, społecznego i dopiero potem, po tej terapii, one będą mogły pod nadzorem funkcjonować.
Wspomniała Pani, że my dopiero raczkujemy jako Polska. Inne kraje, kraje zachodniej Europy na przykład, mają już ten etap wstępny dawno za sobą, ale nie unikają też problemów. Chociażby kilkadziesiąt lat temu, jak likwidowała Margaret Thatcher kopalnie w Wielkiej Brytanii, to ten problem był bardzo nabrzmiały pozostawionych ludzi samych sobie w małych miejscowościach zwłaszcza. Także to niezależnie od zamożności państwa ten problem tak. Się po prostu pojawia.
Tak? Oczywiście, że tak. To jest tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie mamy zróżnicowanie, tam, gdzie mamy polaryzację społeczną, to zawsze pamiętajmy, że będzie ta warstwa ludzi, która oczekuje pomocy i która będzie wymagała pomocy. Tak naprawdę każdemu z nas może się przytrafić w życiu okres, kiedy jesteśmy wykluczeni. Panie redaktorze, choroba też nas wyklucza z jakiejś aktywności, tak? Wtedy oczekujemy pomocy, idziemy do lekarza, oczekujemy, że nam doradzi lekarz, przepisze receptę. No tak, oczekujemy tego, tak? To jest normalne, ludzkie.
Załóżmy, że mamy świadomość, mamy wiedzę, ile jest osób, które są zagrożone społecznie, które są wykluczone społecznie. Jakiego rodzaju efektów my możemy się spodziewać, oprócz tych działań takich, że tym osobom pomożemy?
No to efektem ogromnym oczywiście to jest powrót do społeczeństwa. Ja tutaj mówię, do tego bardzo nawiązuję i to jest bardzo ważne, dlatego że poczucie przydatności, iż jestem przydatny społecznie, jest bardzo ważnym poczuciem. Dla nas osób, którzy posiadają pracę, którzy nie utracili na przykład nigdy tej pracy, trudno sobie wyobrazić i uczucie, iż praca wyznacza moje człowieczeństwo. To jest duże słowo, to jest mocne słowo, ale naprawdę, jeżeli pracuję, to jestem przydatny społecznie. To obserwuje się u ludzi właśnie, którzy są albo długotrwale bezrobotni, bądź albo którzy nie mogą podjąć pracy z różnych innych względów. I tutaj jakby wartością dodaną jest to, że pracowników brakuje na rynku pracy. Mówi się teraz o tym, że będzie rynek pracownika, już się tworzy ten rynek pracownika. Tak? I trzeba będzie nam tej siły roboczej coraz więcej.
A czy także idzie za tym poziom bezpieczeństwa w danej miejscowości, w danym kraju, jeżeli ta ekonomia społeczna jest tam dobrze rozwinięta?
Tak, pod warunkiem, że to wszystko działa spójnie. To znaczy, że podmiot ekonomii społecznej współpracuje ze wszystkimi środowiskami lokalnymi. To nie może być tak, że ludzie mają, że przedsiębiorcy z danej społeczności lokalnej mają poczucie krzywdy, iż właśnie poprzez pryzmat wykorzystywania pewnych dofinansowań bądź zwolnień jest źle pojmowana konkurencyjność. Wtedy rzeczywiście te podmioty ekonomii społecznej nie są dobrze postrzegane i wcale to może nie służyć budowaniu spójności lokalnej. Wręcz przeciwnie, może to jeszcze bardziej polaryzować to społeczeństwo.
Czy te systemy, te metodologie, całą naukę z tym związaną, to się zmienia? Sposób podejścia do ludzi, sposób organizowania tych działań? Czy my implementujemy tylko te rzeczy, które udało się zrobić w państwach zachodnich?
No właśnie, z tym zapożyczeniem to jest o tyle problem, że Polska jest specyficznym krajem, specyficznym pod kątem zaszłości i systemowych, i historycznych. I nie udaje nam się, zresztą nawet nie można robić, zapożyczać.
Kalkować tak.
To tego nie da. Zawsze musi być to dostosowanie kulturowe do aktualnego stanu kulturowego społeczeństwa. Nie da się skopiować.
A kto się tym zajmuje w Polsce? Są instytuty?
No oczywiście, że są, tylko ja powiem tutaj z własnego podwórka. Na przykład ja ubolewam, iż studentów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, czy nawet na kierunku Ekonomia, czy na Zarządzanie, nie uczy się na przykład właśnie podstaw z ekonomii społecznej. To gdzieś jest marginalna jakaś taka kwestia, którą się omawia przy okazji przy okazji przedmiotu takiego jak etyka w biznesie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma takiego jakiegoś wyczulenia i nie ma szkolenia profesjonalnej kadry w tym zakresie.
Czyli nie dotarło do świadomości polityków, tak? Co to jest takiego samorządowców?
To jest marginalizowane, tak? Jakoś mimo wszystko każdy z nas chce odnieść ten sukces, ale w wymiarze finansowym. Tak? I tutaj ta ekonomia społeczna trochę nam się kłóci, bo tutaj ten aspekt finansowy jest spychany trochę na dalszy plan.
Czyli prościej jest dać tam 100 zł, czy jedzenie, obiad dla tych, którzy potrzebują, a nie mogą sami zarobić, tak?
Niż a nie wczuwać
tworzyć miejsce pracy.
Oczywiście, tak? Że tak. Wymaga to niesamowitego również zaangażowania emocjonalnego, a nie każdy z nas jest gotowy poświęcać się emocjonalnie jeszcze dla osób obcych, tak? Które bardzo często u nas tak widnieje takie spostrzeganie osób wykluczonych, że same są sobie winne, tak? Pijak jest winny, ponieważ no, mógł nie pić, tak? Bezdomny widocznie też coś się stało. Więzień. W związku z tym radź sobie chłopie, kobieto sam, tak? Skoro zawiniłeś, ponieść konsekwencje. Nie ma współczucia, nie ma empatii społecznej, tak? To jest duży problem. W związku z tym tutaj dużo pracy jeszcze przed nami, uwrażliwiania ludzi na krzywdę społeczną.
Po 25 latach to się jeszcze nie zmieniło?
Dużo kampanii jest dotyczących wszelkiego rodzaju wykluczenia społecznego. I panie redaktorze, no lubimy powiedzmy pomagać, ale w formie takiej, jak pan wspomniał.
Sztandarowej.
No właśnie, czy wyślemy SMS-a, wspomożemy fundację. Natomiast jeżeli wymaga to takiego zaangażowania mojego osobistego, indywidualnego, to trochę jest z tym kiepsko. Niestety jest troszeczkę nie najlepiej. Brak uwrażliwienia już na etapie przedszkola, wręcz naprawdę szkoły podstawowej, szkoły później ponadgimnazjalnej na krzywdę i brak uczenia, można powiedzieć, wyćwiczenia empatii społecznej naszego pokolenia, naszego społeczeństwa skutkuje tym, iż później mamy taki, a nie inny stosunek do osób wykluczonych.
No i chyba także nieumiejętność sobie radzenia w tej sytuacji, bo parę osób skarżyło mi się, że próbowało właśnie w ten sposób na własnym podwórku pomóc osobom, które są w trudnej sytuacji, oferując im pracę, na przykład przy ogrodzie, przy czymś. To bywało, że niestety byli okradani, czy...
Ale to jest nieznajomość tematu. No nie
właśnie,
każda osoba wykluczona oczywiście jest zdolna. W ogóle ja jestem zdania, iż praktycznie można powiedzieć, to są jednostki, które są przygotowane do tego, aby wejść w normalne funkcjonowanie społeczne. Nam się wydaje, że wszyscy ludzie nagle, że uszczęśliwimy, bezdomnemu damy mieszkanie i on będzie już szczęśliwy, on już podejmie pracę, on już będzie uszczęśliwiony. Tak nie jest. To wymaga zupełnie innej pracy, pracy u podstaw. To trzeba odbudować poczucie użyteczności społecznej u każdego człowieka. To jest ogromny proces. No tak. I uszczęśliwienie w postaci dania pracy to nic nie da.
No tak, ale pani, jak powiedziała przed chwilą, nie ma kształcenia w tym kierunku, nie będzie to łatwe. Bo kto ma to robić?
Każdy z nas, każdy rodzic tak naprawdę powinien, stykając się z krzywdą społeczną, uwrażliwiać swoje dziecko i uczyć empatii społecznej. To się dzieje na podwórku każdego domu, każdej rodziny. Jeżeli ta praca zostanie wykonana w domu, jeżeli będziemy uczyć dzieciaki nasze współczucia społecznego, empatii, ale w dobrym tego słowa znaczeniu i takiej wrażliwości właśnie społecznej, to zaprocentuje kolejnymi pokoleniami, które będą zupełnie miały inny stosunek do tej kwestii.
Jak pani z własnej obserwacji widzi, czy większy problem jest w mniejszych miejscach, czy w dużych aglomeracjach, jeżeli chodzi o te relacje ludzkie i możliwość funkcjonowania właśnie tych osób, które wymagają pomocy w tym środowisku?
Powiem panie redaktorze, że wydaje mi się, że tutaj może wielkość aglomeracji nie ma większego znaczenia. Co innego, na inny aspekt bym tutaj postawiła, na społeczeństwo obywatelskie. Jeżeli społeczność lokalna jest zgrana, jeżeli się zna, jeżeli dobrze funkcjonuje, to nie ma problemu z wypracowaniem również pomocy osobom, które wymagają tej pomocy. Natomiast jeżeli jesteśmy indywidualistami, każdy zamknięty w swoim świecie i nie mamy poczucia wspólnoty, społeczności lokalnej, osiedlowej, mieszkaniowej, jakiejkolwiek, dzielnicowej, to niestety wtedy jest trudno, dlatego że jaki mamy w tym interes dbać o dobro wspólne, skoro tak naprawdę no, nie rozumiem tej idei dobra wspólnego. Także są i duże miejscowości aglomeracji, w których świetnie funkcjonują spółdzielnie socjalne, gdzie niesamowicie, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu wyrastają, dlatego że idzie za tym dobry wizerunek. Natomiast mamy małe miejscowości, gdzie jest tak środowisko skonfliktowane i brak tej wspólnoty, tej obywatelskości, odpowiedzialności, że nie uda się nic.
Czyli wobec tego nasz apel, żeby się rozejrzeć wokół, tak?
Rozejrzeć się wokół, dostrzegać drugiego człowieka i przede wszystkim ten pierwiastek człowieczeństwa u siebie rozbudzić, bo wydaje mi się, że trochę został on zepchnięty do naszych trzewi głęboko, natomiast zupełnie teraz stawia się na inne aspekty główny nacisk.
Krótka propozycja dla samorządowców. Co ewentualnie, na co powinni zwrócić uwagę, rozpatrując jakby ten fakt istnienia na ich terenie osób, które wymagają pomocy, wymagają aktywizacji zawodowej?
Wydaje się, iż zwrócenia szczególnej uwagi na trzeci sektor, na organizacje pozarządowe.
I żeby wspierać po prostu trzeci sektor.
Oczywiście, ich inicjatywy wspierać, pomagać, a może inaczej powiem, nie przeszkadzać.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Ja prowadzę stowarzyszenie Klub Mam w Nowej Soli.
Ilona Wichman.
Jest to stowarzyszenie, które już funkcjonuje 5 rok. Mamy normalną osobowość prawną, jesteśmy wpisani do KRS-u. Z tym, że nie prowadzimy działalności gospodarczej, tylko jesteśmy organizacją non-profit. Głównym celem działalności jest integracja mam, wymiana wspólnych doświadczeń.
A jak doszło do założenia w ogóle tego klubu 5 lat temu?
Wie po co doszło do tego wszystko, że zaszłam w ciążę. Oczywiście planowaną. I jak właśnie byłam w tej ciąży, to byłam na takim spotkaniu klubu Matu w Zielonej Górze i z przyjaciółką i tak jakoś ten pomysł takiej organizacji spotkań z mamami, z lekarzami, pediatrami wydało mi się potrzebne w naszym mieście, tym bardziej, że jak już urodził się mój synek, to miałam niesamowitą potrzebę takiej osiągania różnych porad, mnóstwo pytań, bo wiadomo, mam młodą mamą, która nie miała doświadczenia i wyszło to tak jakby z własnej potrzeby bycia matką, stworzenia tego klubu mam. No i tak zaczął się od organizacji. Pierwsze spotkanie już mi zorganizowały z pediatrą, bo to takie jest najbardziej dla mam potrzebne, typu szczepionki, jak tam dziecko wychowywać i jakie witaminy. I te spotkanie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Przyszło na nie chyba ponad prawie 30 kobiet. Wow. W bibliotece to było w Nowej Soli. No i tak jak zobaczyłam, że jest ogromne zainteresowanie, to już później tak ruszyłyśmy z kolejnymi spotkaniami. No i już dzisiaj to już latamy. Najpierw raczkowałyśmy, potem zaczęłyśmy chodzić, a teraz to już takie dosyć prężnie działające stowarzyszenie to jest.
To właściwie jest nieustająca potrzeba, bo im dzieci rosną, tym inne problemy się
dokładnie,
pojawiają.
Dokładnie tak, bo już od pieluszek odeszłyśmy, więc teraz wchodzą już takie problemy wychowawcze. Czyli jest nam potrzebny psycholog, logopeda. Tak, już teraz naprawdę już takie problemy się robią, jak to dziecko wychować. I na przykład ostatnio mieliśmy spotkanie z psychologiem i nawet nie zdawałyśmy sobie sprawy, że takie jakieś błahe sprawy, które dzieciom mówimy czy reagujemy, to może potem mieć wpływ na ich jakiś tam rozwój w późniejszym stadium, czy nawet dojrzewania. Także rzeczywiście.
To jest zaraźliwe, bo przecież są teraz coraz młodsze mamy, też tworzą tego rodzaju, powielają waszą działalność?
Tak, to jest zaraźliwe. Właśnie była u nas dziewczyna Olga, która właśnie chciała założyć klub w Olsztynie i no i przyjechała zapytać się, co zrobić, jak to wygląda i założyła ten klub i też już jej to fajnie wygląda. I jak patrzę na nią na Facebooku, to jakbym siebie widziała 5 lat temu.
Ta działalność tylko i wyłącznie polegała na tym, że spotykacie się ze specjalistami, sobie doradzacie wzajemnie, czy były też takie no, inne związki towarzyskie, rozrywkowe?
Znaczy, wie pan co, na początku to było tylko spotkania typowo z lekarzami. Potem w miarę jak już się zaczęliśmy poznawać, to zaczęły się tworzyć takie więzi, nawet przyjaźni. I też nawet towarzysko gdzieś spędzałyśmy razem czas wspólnie. Mamy zawsze taką rocznicę stowarzyszenia, że co roku spotykamy się właśnie w jakimś fajnym miejscu, gdzie wspólnie to ucztujemy. Razem na dyskotekę jedziemy, zostawiamy dzieci z tatusiami. I to jest taki raz do roku nasz taki wyjazd, gdzie mamy torta i wtedy wspólnie tańczymy do białego rana. Same mamy.
Zrodził się wówczas też pomysł działalności charytatywnej?
Tak. To też wyszło w sumie przez taki przypadek, że przyszła do nas jedna mama i mówi, że tam jej córka potrzebuje na operację, czy byśmy w jakiś sposób pomogli jej ciasta sprzedawać. Ja mówię do Agnieszki, do swojej wiceprezes, mówię, wiesz co, no z ciasta uzbieramy 1000 złotych. Mówię, to się nie opłaca, to zróbmy grubszą z tego imprezy, żeby porządną kasę uzbierać. No i tak to poszło, a że ja pracuję akurat, gdzieś tam prawem się zajmuję, więc te wszystkie formalności, na nich się wszystko znam, posprawdzałam wszystkie przepisy podatkowe, wszystkie pozwolenia uzyskałam i tak to ruszyło dlatego, nie?
Te akcje to były jednorazowe, czy były jeszcze więcej tego typu
działań? To już jest nasza czwarta akcja charytatywna.
Tak.
Najpierw sprzedawałyśmy kalendarze, potem żeśmy zorganizowały bieg charytatywny.
Kalendarze to mamy rozebrane, czy?
Nie, to dzieci były. Dzieci w ubrane w pory roku.
Aha.
Tak. Dzieci ubrane w pory roku. No i to tak od tych kalendarzy się zaczęło, a potem jak już nabrałyśmy takiej pewności siebie i też pod kątem prawnym, żeśmy sobie to wszystko tam rozpisały i wszystkie formalności widziałyśmy, jak załatwić, to już naprawdę potem bardzo łatwo to jest zrobić.
Spotyka się z dobrym przyjęciem tego typu działalność?
Bardzo. U nas w Nowej Soli bardzo dobrym. Tak, niesamowicie. Ludzie aż nawet mieli pretensje w tym roku, dlaczego nie mogli wystartować tej akcji charytatywnej, no bo liczba osób była ograniczona ze względów też bezpieczeństwa i policji, no bo wiadomo, że to też dla nas jako organizatorów to najważniejsze jest bezpieczeństwo, a dla uczestników dobra zabawa, a my patrzymy od strony kuchni, więc nie zgodziliśmy się na większą ilość osób i ludzie mieli o to pretensje, dlaczego w tak fajnej imprezie nie mogli brać udział. Także tak, niesamowite to było. To były takie pozytywne pretensje i tylko chodzi, a dlaczego nie mogłem, Także,
bez firm, bez współpracy z firmami nie udałoby się tego rodzaju przedsięwzięcia robić.
Nie, no jednak nie ukrywajmy, no przedsiębiorcy dają najwięcej pieniędzy, bo takie osoby fizyczne to wiadomo rzucą jakieś tam parę groszy, ale z firm, jak żeśmy tam, no to dziewczyny w sumie taki koncert organizowały, no to potrafiłyśmy 20 tysięcy wyciągnąć, także.
Jak to działa? Znaczy jak to się dzieje, że te firmy przystępują do współpracy z wami?
Nie wiem, chyba nas lubią. Nie mam pojęcia, my idziemy i nam dają. Naprawdę, może dlatego, że taki wizerunek wśród nas jest, że młode, ładne mamy, które działają i robią też coś dla społeczeństwa i przede wszystkim robią to uczciwie. Nie ma tutaj jakichś takich dziwnych sytuacji, że pieniądze się podziewają, tylko wszystko jest legalnie przelewane na fundację. I myślę, że te firmy to widzą, bo to jest strasznie nagłośnione. Na pewno dużo daje Facebook i my jak idziemy, to oni te pieniądze po prostu nam dają. A klub mam, dobra, to macie, jest przelew. Także widocznie może takie zaufanie publiczne mamy i wiedzą, że to...
Zrobiły się sobie markę przez te 5
lat. Mi się tak wydaje i takie zaufanie wśród społeczeństwa i też przedsiębiorców mamy, że te pieniądze, które nam dają, to na pewno trafią tam, gdzie powinny trafić. Nie?
Czyli takiego mocnego przekonywania nie musicie argumentować, tak?
Nie, wystarczy, że po prostu... Pójdziemy, się uśmiechniemy.
Macie jakieś plany w ogóle, czy tak trochę, że tak powiem, spontanicznie działacie?
Nie, mamy plany. Mamy plan już na następny rok. Właśnie chcemy iść teraz w kierunku wychowania dzieci. Przede wszystkim edukacja dla rodziców i wychowanie dzieci. To jest taki najważniejszy plan, bo rzeczywiście po tym spotkaniu z psychologiem stwierdziłam, że chyba każda z nas potrzebuje takiej porady. Oczywiście nie w złym sensie, tylko nawet w dobrym, bo człowiek nie jest świadomy swoich czasami błędów, więc zdecydowanie edukacja rodziców. Edukacja rodziców, jak wychować dziecko, jak przygotować do szkoły, przygotować do przedszkola.
I tylko to będzie dla klubu mam?
To znaczy, powiem panu tak, generalnie u nas zasada jest taka, że w warsztatach uczestniczą osoby, które są członkami stowarzyszenia, więc jeżeli ktoś chce w tych warsztatach uczestniczyć, musi się do nas zapisać. Składka miesięcznie wynosi 10 zł, nie jest to duża składka, i wtedy uczestniczy we wszystkim za darmo. Więc jeżeli ktoś z miasta chce przyjść na warsztaty, jak najbardziej, tylko że musi wstąpić do klubu mam, nie?
Ale finansujecie to z jakichś środków, z tych składek?
Tak, częściowo. My mamy dofinansowania z Urzędu Miasta i to jest jakiś tam procent, a resztę ze składek.
Eksperci chętnie się godzą na tego typu spotkania?
Tak, bo oni mają za to płacone. Tak, to oni nie robią tego za darmo, nie? Oni mają płacone z tych projektów. Wyceniana jest usługa na poprowadzenie warsztatów i częściowo daje miasto, a resztę dopłacamy my. Ze składek właśnie. Nie?
A próbowaliście także pozyskiwać na tego typu działalność również środki z firm?
Tak, kiedyś nam się udało 2 razy. Na warsztaty chemika dla dzieci dostaliśmy właśnie 2 razy po 300 zł i to zafundowała firma. Raz to był OWOPOL z Nowej Soli, a drugi raz to był MZGK. Nam dali pieniążki na te warsztaty.
Bardzo wiele stowarzyszeń jest, funkcjonuje, działa, ale większość z nich właśnie mówi, że największą barierą jest pozyskanie środków, a z tego co Pani opowiada, wynika, że to nie jest tak duży problem.
Wie pan co, bo powiem tak, zależy jakie stowarzyszenie chcą pieniądze, bo przypuszczam, że jakbyśmy poszły o 20 tysięcy na projekt, to by nie dali, ale te 300 zł, 1000 zł, gdzie nasze warsztaty tak tyle kosztują, to nie jest problem dla takich firm typu właśnie MZGK czy Owopol, ale, czy nawet jak Gedia, ale jakbym poszła do Gedii, że całoroczny projekt warsztatu na 20 tysięcy na pewno by nie dali. Nie chodzi o sumę, nie?
Jak dają te pieniądze, to czują satysfakcję z tego, że właśnie na ten cel dają, przyjeżdżają, spotkają się z wami, oglądają to,
nie,
co robicie?
Nie, kompletnie ich to nie interesuje. No, naprawdę. Mam takie wrażenie, że ich to nie interesuje. Oni po prostu chcą tylko przelew, oni sobie to potem, bo oni mogą sobie to wliczyć, tak, koszty od darowizny, potem od dochodu mogą sobie to odliczyć. No i ewentualnie jakieś skromne podziękowania. Firmy strasznie lubią podziękowania. Żeby mieć właśnie w gabinecie, na mediach i to wszystko. A tak to ich nie interesuje, co tam było.
Czyli też liczę na to, że to buduje wizerunek dobrej firmy, tak?
Myślę, że tak, bo jeżeli każda firma dostanie taki dyplom podziękować, na pewno to dobrze na nich, tam na budowę wizerunku wpływa, tak jak pan powiedział.
Jeszcze opiszecie to na swoim profilu?
Tak, zawsze piszemy, tak, zawsze piszemy tam. Tak, tak, tak. Podziękowania są takie duże i w kręgu, i na Facebooku, tak.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.